Słowo, które chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, będzie kontynuacją tego słowa, które dzieliłem się chyba 2 czy 3 tygodnie temu, albo miesiąc, już nie pamiętam. Mówiliśmy na temat 3 rozdziału Ewangelii Jana 3:16. Jana 3:16 nie tylko dla początkujących. Dzisiaj będziemy kontynuować, bo nie wiem, czy pamiętacie. Mówiliśmy tutaj o różnych rzeczach. Rozebraliśmy ten werset na części pierwsze, czyli mówiliśmy, tak jest, mówiliśmy o Bogu, mówiliśmy o świecie, mówiliśmy o Synu, mówiliśmy o grzechu, mówiliśmy o życiu wiecznym, o wierze i zostawiliśmy sobie na koniec miłość. I chciałbym ten temat dzisiaj poruszyć i dlatego pomódlmy się na moment, abyśmy razem mogli zjednoczyć nasze myśli i serca. Duchu Święty, potrzebujemy teraz Ciebie. Panie, modlę się, abyś teraz działał w moich braciach i siostrach, kiedy tak siedzimy i będziemy słuchać, kiedy ja będę się produkował i mówił, abyś to Ty, Duchu Święty, działał i wnikał w nasze serca i umysły, abyśmy rozumieli, ale także, Panie, abyśmy brali to ze sobą i aby te słowo przemieniało nasze życie, nasze rozumienie. Aby nasze sprawy, w które wejdziemy dzisiaj nawet, jutro i kolejne dni, aby mogły być przesiąknięte Bożym Słowem, które Ty do nas kierujesz teraz i w kolejnych dniach. A modlimy się o to w imieniu Pana naszego Boga, Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Amen. Kochani, rozpocznę od tego, od takiego stwierdzenia, że aby zrozumieć coś, jakąś prawdę, aby uchwycić coś, musimy temu dokładnie się przyjrzeć. Musimy popatrzeć na tą prawdę z różnych stron, z różnych, pod różnym kątem. Możemy to porównać do diamentu, na którego możemy patrzeć z różnych kątów. Na pewno nikt z was nie trzymał diamentu, ja też nie, ale tak mówią. Możemy popatrzeć na to z różnych stron. I chciałbym, kochani, dzisiaj kontynuować to, abyśmy mogli się przyjrzeć tej prawdzie Ewangelii Jana 3:16, konkretnie prawdzie o Bożej miłości pod różnym kątem, z różnej perspektywy. I modlę się, aby Bóg poruszył nasze duchowe kubki smakowe, abyśmy mogli odróżniać, cieszyć się i smakować Bożym Słowem, które Bóg będzie do nas kierował, mam nadzieję, poprzez to przesłanie. To są prawdy, które nie są nowymi prawdami. Alleluja! To są stare prawdy, ale chciałbym te stare prawdy o Bożym zbawieniu, o Bogu, o Synu Bożym, rozpakować je przed nami, pokazać je wam w różnych konfiguracjach, w różnych aspektach, po to, abyśmy mogli obudzić się. Abyśmy mogli powiedzieć, wow, Panie, jesteś po prostu wielki. Jesteś wielki, pomimo to, że Jana 3:16 znamy od dzieciństwa i pewno czytaliśmy go setki razy. Ja tak będę wnosił te okulary i ten, ale wybaczcie mi. Abyśmy te stare prawdy odkryli na nowo, zapakowane w nowy pakunek, który Bóg przed nami dzisiaj stawia. A więc mówiliśmy w zeszłym tygodniu o niebezpieczeństwie, jakie nam grozi. Że nasze życie jest życiem, które się nie kończy tutaj, tą egzystencją, ale życiem, które będzie trwało przez wieczność. Obojętnie, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz w Boga, nie umrzesz wraz z zaśnięciem tutaj na ziemi, ale będziesz trwał wiecznie. A Bogu chodzi o to, abyś nie tylko trwał wiecznie, ale byś trwał w radości i w szczęściu razem z Nim, w społeczności z Nim. I o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. I dzisiaj zaczniemy od prawdy pierwszej, kochani. O prawdy, która nazywa się Jana 3:16. Część druga, nazwałem ją popatrz, spójrz na Jezusa. Więc może zacznijmy od Jana 3:16. Jak on brzmi? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. No teraz możemy ten werset puścić. Okej. Okay. Znamy ten werset na pamięć. Zaczniemy, kochanie, ten werset znowu przyglądać mu się pod kątem tego, co mówiłem, miłości. Ale zaczniemy od pierwszej prawdy. Pierwszej prawdy, tak bowiem Bóg. 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 Chciałbym, byśmy zatrzymali się trochę nad tą prawdą. Abyśmy nie lecieli, nie śpieszyli się. Kochani, Jezus tutaj mówi, Jezus mówi, albowiem Bóg. Bóg jest. Bóg istnieje, kochani. Bóg istnieje. Ta prawda nie jest oczywista. Byłem w tym tygodniu u takich znajomych w Niemczech. Odwiedziliśmy takiego starszego człowieka. Bardzo wygodnie żyjącego, mającego wszystko. I wracając do domu ze swoim kolegą, który też jest osobą wierzącą, tak mówiliśmy sobie, że wszystko fajnie w tym środowisku, w którym on mieszka, wygodnym, cichym, pięknym, o pięknych widokach, ale bez Boga. Bez Boga, bez świadomości Boga. Wiecie, odjeżdżaliśmy stamtąd smutni, ponieważ być może tego człowieka już więcej nie zobaczymy. On jest już po 85 latach, po bypassach. Żyje mu się dobrze, ale on nie zna Boga. I nieważne, że on ma 85 lat. Możesz mieć 25, 45, 35, jakkolwiek. Czy znasz Boga? Bóg istnieje. Jezus o tym uczył. Jezus był przeciągnięty świadomością, że istnieje Bóg. Jezus był oczarowany Bogiem. Wszystko, co Jezus czynił, co robił, odnosił do Boga. Wszystko, co mówił, odnosił do Boga. Chciałbym, byśmy w naszych umysłach, by kliknęło ta prawda, że Bóg naprawdę jest. Obojętnie w jakim marazmie przychodzi ci żyć, albo w jak pięknie żyjesz, Bóg jest. Zachęcam nas, abyśmy w naszym osobistym czasie z Bogiem przeczytali sobie Ewangelię pod kątem takim, co Jezus nauczał o Bogu. Jaki jest Bóg w ustach Jezusa? Abyśmy mogli zobaczyć, co o Bogu uczy Bóg w osobie Jezusa. Zachęcam was do tego. Jest wiele powodów, żeby wierzyć Bogu, że jest Bóg. Jest wiele powodów, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym jednym najważniejszym powodzie. Dlaczego? Gdyby ktoś się ciebie zapytał i powiedział ci, co ty, do kościoła chodzisz? Po co? Dlaczego wierzysz, że istnieje Bóg? Jak byś mu odpowiedział? Mógłbyś mu mniej więcej odpowiedzieć w ten sposób. Wierzę, dlatego że tak nauczał Jezus. Wierzę, że tak Jezus uczył, że Bóg istnieje i że Bóg jest centralną rzeczywistością naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że Jezus jest kimś, komu można zaufać. Komu można zawierzyć, na kim można polegać. On sprawia, że Jezus jest bardziej godny zaufania niż jakikolwiek filozof, naukowiec, teolog, przyjaciel, najbardziej zaufany człowiek rodziny. Dlatego, że powiedział Jezus, że Bóg jest, ja chcę w to wierzyć. Ale wiecie co, potem zapytałbym się tego kogoś, kto by mi postawił takie pytanie i powiedziałbym, a czy ty wierzysz Jezusowi? Czy według ciebie jest ktoś bardziej godny zaufania niż Jezus? Ja wierzę Jezusowi. A potem, kochani, poszedłbym do Jezusa i powiedziałbym, Jezu, czy Bóg naprawdę istnieje? A Jezus by mi odpowiedział, albowiem tak Bóg umiłował świat. Jest Bóg. pomimo wszystko jest Bóg. Jest Bóg, być może pomimo tego, że twoje ja niejednokrotnie wątpi w to istnienie Boga. Jest Bóg, pomimo tego, że słyszysz wokół w mediach i na Facebooku różne teorie. Jest Bóg, bo Jezus, nasz Bóg, nasz Pan, tak powiedział. Zaczynamy od Boga, kochani. Nie możemy być powierzchowni. Musimy zatrzymać się w naszym życiu i pogłębić tą świadomość Boga. Świat, o tym powiedzieliśmy tydzień temu, został zapoczątkowany przez Boga. To, co widzimy, to piękno wokół nas, nie powstało z przypadku. Spójrz na siebie. Kim ty jesteś? Jesteś osobą. Masz świadomość. Masz potencjał do zajmowania się, do myślenia, do wyrażania bardzo skomplikowanych myśli, teorii. Masz poczucie sprawiedliwości. Umiesz kochać. Skąd to wszystko się bierze? Skąd powstałeś? Z jakiejś mutacji molekuł? Z wielkiego wybuchu? Ze zderzenia się energii w kosmosie ileś milionów lat temu? Skąd to wszystko pochodzi? Możemy wierzyć w te teorie wielkiego wybuchu, zderzenia się energii, mutacji molekułów. Możemy wierzyć w to. Ale ja wierzę, że to wszystko nie powstało z przypadku. Ale wierzę, że to powstało z woli kogoś, kto istnieje od samego początku, z woli wielkiego Boga. Wierzę, że pochodzę od Boga, który zawsze istniał, który spowodował moje istnienie, że jestem stworzony na Jego obraz. Że nie jestem przypadkiem. Uczynił mnie na swój wzór. Kochani, to jest, albowiem Bóg, taki jest Bóg. Chciałbym, byśmy uchwycili się tej prawdy. By ta prawda stała się fundamentem naszego patrzenia na świat i na życie. W księdze Izajasza napisane jest takie słowo w 43 rozdziale, 7 wersecie. Posłuchajcie. Wszystkich, którzy noszą me imię, mówi Bóg, i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem i są moim dziełem. Kochani, to wszystko mówi nam, że znaczeniem naszego życia, znaczeniem twojego i może mojego życia polega na poznawaniu Boga i na pokazywaniu na Boga przez nasze życie. O to wszystko chodzi w tym życiu, kochani. Znaczeniem twojego życia jest poznawanie Boga, odkrywanie Boga w swoim życiu, a później pokazywanie na Boga, aby inni go mogli odkrywać. O to w tym wszystkim chodzi, kochani. O to w tym wszystkim chodzi w naszym życiu. Życiu osobistym, małżeńskim, zawodowym, społecznym, w kościele. Abyśmy poznawali Boga i abyśmy pokazywali na Boga. To jest pierwsza tajemnica, kochani, która nas doprowadzi do Bożej miłości. Druga wielka prawda, która płynie z tego fragmentu, to jest Syn. Kochani, ogłaszam wam, że Bóg ma syna. Amen. Bóg ma syna. Wiedzieliście o tym? Bóg ma syna. Chciałbym, by ta prawda na chwilę uderzyła w naszą świadomość, że Bóg ma syna. Tak, kiedy przygotowywałem się i tak wypowiadałem w ogóle to słowo głośno, wiecie, to brzmi dziwnie. Bóg ma syna. Czyli co? Że co? Że z aniołem? Że z Marią? Że jak? Bóg ma syna! Poważnie. Bóg ma syna jednorodzonego. Kochani, jak to zrozumieć? Jak to zrozumieć, zwłaszcza w kontekście, kiedy ktoś nie wyrósł w tradycji chrześcijańskiej, kiedy ktoś dawno zapomniał o tych prawdach w Biblii, jak wytłumaczymy komuś, że istnieje Bóg? Mało tego, ten Bóg ma syna. Coś tu nie gra. Ale tak uczy Boże Słowo. Co to znaczy, że Bóg ma syna? Jezus jest synem, ale kochani, musimy tu odróżnić to, że Jezus jest synem. W Biblii, w Księdze Joba napisane jest o aniołach, że są synami Bożymi. W liście do Rzymian i w innych listach napisane jest, że my jesteśmy synami. To o co tu chodzi? Otóż, kochani, chciałbym, byśmy to zrozumieli, że Jezus jest Synem Bożym, nie stworzonym przez Boga, jak aniołowie, nie zaadoptowanym przez Boga do swojej rodziny, jak my jesteśmy, ale Jezus jest Synem jednorodzonym poprzez to, że został zrodzony przez Boga. Zrodzony przez samego Boga. Okej. Został zrodzony, czyli nie jest zaadoptowany i nie został stworzony. Ale co to znaczy zrodzony? Co to znaczy zrodzony? Jest taka metafora, którą przytoczył kiedyś C.S. Lewis. C.S. Lewis i ten autor Narni, Listów Diabła, bardzo znany chrześcijański pisarz. Otóż w tej metaforze C.S. Lewis pisze tak. Króliki rodzą króliki. Konie rodzą konie. Ludzie rodzą ludzi, chociaż ludzie potrafią tworzyć obrazy, poezję, pomniki, ale rodzą ludzi. A Bóg rodzi Boga, chociaż stwarza człowieka, stworzył aniołów i stworzył całą rzeczywistość. Bóg stwarza, ale Bóg zrodził Jezusa Chrystusa, swojego Syna jednorodzonego. Dlatego Jezus jest Synem jednorodzonym i Bóg naprawdę ma Syna. To jest pierwsza połowa prawdy. Ale kochani, jeszcze jedna jest bardzo ważna prawda. Nie myślcie o tym, że istniał kiedyś czas, kiedy nie było jednorodzonego Syna. Jednorodzony Syn Boga istniał od zawsze. Zawsze istniał i zawsze był jednorodzony Syn, zawsze był z Bogiem. Ten Syn jest idealnym odzwierciedleniem Boga w całej najpiękniejszej postaci. Jest idealnym reprezentantem Boga, który stoi przed Nim i który jest Bogiem. I to istnienie idealnego odwzorowania Syna oraz istnienie Ojca, który zrodził tego Syna, tych dwojga stanowią jedną naturę. I tą naturą jest natura naszego Boga. Od tego rozpoczyna się Ewangelia. Według przekazu świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Kochani, to jest nasza wiara chrześcijańska. I chciałbym, byśmy na chwilę zatrzymali się na niej. W co my naprawdę wierzymy? Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Ten werset mówi, że Bóg, tutaj na razie w tym wersecie, istnieje w dwóch postaciach, w dwóch osobach. Nie ma tutaj na razie mowy o Duchu Świętym, ale On tam też jest i do Niego potem wrócimy. Ale tu mówimy o Bogu, szczególnym Bogu. Bogu, który my wierzymy na podstawie Bożego Słowa. Bogu, który istnieje w trzech osobach. Który ma Syna jednorodzonego. Chciałbym, abyśmy pamiętali o tym. Abyśmy zgłębiali tajemnicę naszej chrześcijańskiej wiary. Po to, byśmy wiedzieli i wiedząc, kochani, abyśmy mieli społeczność z tym Bogiem. Abyśmy mieli społeczność z Bogiem, który stworzył cały świat i który, o czym będziemy mówić za chwilę, kocha. Który nie jest obojętny, który nie życzy ci źle, ale który ma cię, jak powiedział, jak źrenicę w swoim oku. Ale ten Bóg jest niesamowitym Bogiem. Nasza wiara jest niesamowitą wiarą. Mamy Ojca, który zrodził Syna, który stoi przed Nim, jest Jego idealnym odwzorowaniem, idealnym reprezentantem, który jest Jemu równy, przez którego i dla którego stworzył cały wszechświat, jak mówi list do Kolosan w pierwszym rozdziale. To są niesamowite rzeczy, kochani. I musimy je zgłębiać, musimy wchłaniać te rzeczy do naszego życia, budować na nim, bo z nich, kochani, płynie jedna wielka wartość. Nadzieja, która nam jest potrzebna do życia, która sprawia, że będziemy w stanie iść przez to życie z podniesionym czołem, bez względu na okoliczności. Tak więc musimy poznawać naszego Boga. Poznawać Go, Boga w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. To wyznajemy i mamy społeczność z takim Bogiem. Tak więc, kochani, od wieków, to chciałbym podkreślić, od wieków istnieje Bóg i od wieków istnieje Syn Boży, zrodzony przez Boga. Bóg jednorodzony. I mając ten fundament, możemy przejść, kochani, do trzeciej prawdy, na którą chciałem się dzisiaj skupić. Mianowicie Bóg kocha. Bóg kocha. Jest Bóg na tym świecie, który stworzył. Ten Bóg ma Syna, czyli jest dwóch równych, pięknych, będących w idealnej relacji ze sobą. I trzecia, kochani, ten Bóg kocha. Ten Bóg nie jest obojętny na to, co się dzieje z Twoim życiem. Nie zna Ciebie dokładnie. Wiedział dokładnie, kiedy powstaniesz. Wiedział, że będziesz żył w tych, a nie innych okolicznościach i czasach. I który chce, abyś Go poznawał. Który chce, abyś świadomie Go szukał. Abyś świadomie zmieniał swoje myślenie. Bóg nas kocha. Bóg kocha. Brakuje nam, kochani, słów, aby to zrozumieć, jak naprawdę zastanowimy się nad tym, że ten wielki Pan, wielki Stwórca, autor Wszechświata patrzy na nas. Ma ciupeńkie, nie wiem, mróweczki, molekułki, atomy w Jego wielkim Wszechświecie i każdy z nas jest miły Jemu sercu. Więc, kochani, jeżeli będziemy mówić o Bogu, czy to naszym dzieciom, czy naszej rodzinie, jeżeli będziemy świadczyć. Nie zapomnijmy tej jednej wielkiej prawdy, że Bóg kocha. Ta prawda, że Bóg kocha, może być dla kogoś odkryciem, może być dla kogoś kotwicą, której się będzie mógł chwycić. Ta prawda dla kogoś może być strzałem, który da temu człowiekowi nawrócenie i zbawienie. Bóg kocha. Pierwszy list Jana, w czwartym wersecie, w czwartym rozdziale, ósmym wersecie napisane jest: Bóg jest miłością. Nawet nie kocha. Bóg jest miłością. Wiecie, co to znaczy? Jeżeli popatrzymy na ten werset, to możemy wyciągnąć z tego taki wniosek, że dawanie dobrych rzeczy innym ludziom oraz że służenie innym ludziom na ich korzyść jest bliskie Bożemu sercu i bliższe naturze Boga, aniżeli branie i aniżeli bycie obsługiwanym, bycie służonym. Ten werset mówi nam o tym, jaka jest natura Boga. To jest prawda o naszym Bogu, że ten nasz Bóg jest Bogiem, którego serce jest gotowe dawać i którego serce jest gotowe służyć i to do tego stopnia służyć nam, abyśmy my odkryli Jego serce i abyśmy nasze życie odwzorowali na wzór Jego serca. To jest ta prawda. Bóg jest miłością. Wiecie, kochani, Bóg nie potrzebuje od nas niczego. To jest może brutalne, ale nie potrzebuje nas Bóg. On nie potrzebuje Ciebie, On Cię kocha. W tym sensie, abyś Ty nie powiedział, że Ty Go kochasz po to, aby On był Bogiem. Nie, On jest miłością. On już Cię kocha. On jest samowystarczalny, suwerenny i wielki. On nie potrzebuje cię, ale chce, abyś tego odkrył i zmienił swoje życie na jego wzór, który on pokazał także w tym wersecie 3:16. I musimy, kochani, złamać w sobie tą opozycję, która być może niekiedy w nas siedzi. Ten opór, który buduje w nas kłamca szatan. Ten opór, który budowany jest przez grzech. Ten opór, który być może niekiedy pochodzi z uwarunkowań, w jakich żyjemy, rodzinnych, wychowania. Kiedy myślimy sobie, że Bóg nas nie kocha. Musimy złamać taką myśl, że Bogu na nas nie zależy. Nie, to jest kłamstwo. To jest fałsz. Bóg kocha cię. I Bóg pragnie twojego szczęścia nie tylko teraz na kilkadziesiąt lat tej ziemi, ale Bóg pragnie twojego szczęścia na całą wieczność. A to szczęście możesz znaleźć w nikim innym, tylko w nim samym. I o to w tym wszystkim chodzi. Więc wiemy już, że Bóg kocha. Jaka jest ta jego miłość? Ten werset nasz tam też to pokazuje. Mówi, tak, bowiem Bóg umiłował świat. Zatrzymajmy się nad tym słowem tak. O czym to słowo tak mówi? Nie mówi nam o tym, jak wielka i jak bogata jest ta miłość, ale to słowo tak mówi nam, w jaki sposób Bóg kocha. Jaka jest natura tej Bożej miłości. To słowo tak mówi o sposobie, w jaki Bóg nas kocha. A w jaki Bóg nas kocha? Ta jego miłość polega na tym, że Bóg oddał to, co miał najcenniejszego, najwartowsiowszego. To, co było równe Jemu. To, co było idealnym Jego odzorowaniem. Nie ma dla Boga nic wielkiego, bardziej wartościowego. Musimy sobie to uzmysłowić. Ten wszechświat nie jest bardziej wartościowy od Jezusa Chrystusa, Boga, który jest razem z Ojcem. To jest miłość. Tak bardzo, że oddał świadomie to, co miał najcenniejszego, wiedząc, w jaki sposób ci, którym on to odda, potraktują ten dar. Przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. A zamiast tego zabili go. I kochani, fragment, który był dla mnie podczas przygotowania tego słowa absolutnym odkryciem. Nie mam go napisany, ale wam go przeczytam. Jana 17:4. Posłuchajcie. To mówi Jezus. A to jest życie wieczne. Wiecie, co to jest życie wieczne? A to jest życie wieczne. I teraz posłuchajcie, jak określa życie wieczne Jezus. Aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. To jest życie wieczne. My nie mówimy tutaj o jakimś leżeniu na chmurkach. To jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. I dalej? Oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To jest życie wieczne. Bóg chce, abyśmy przygotowali się teraz, w tym życiu, na życie wieczne, poprzez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa. Bo jak tego nie zrobimy, to automatycznie nie będziemy mogli wejść do społeczności bycia z tym Bogiem i z Jezusem w wieczności. Ale posłuchajcie dalej. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Bóg dał dzieło do wykonania Jezusowi. A teraz, Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Bóg jest niesamowity. Bóg po prostu jest... Bóg nas rozwala po prostu. To jest coś, co nasze umysły nie mogą ogarnąć, a jednak Bóg dał nam Słowo, Słowo swoje święte, abyśmy Go mogli poznawać. Więc to jest miłość Ojca. Miłość, którą On nam daje. Po pierwsze, daje to, co najcenniejsze. Po pierwsze, daje, jest to miłość kosztowna, jest to miłość pełna ofiarności, jest to miłość pełna cierpienia. Tak bowiem Bóg umiłował świat. To jest miłość. Ta miłość, kochani, pokazana jest tutaj w dwojaki sposób w tym fragmencie. Po pierwsze to, że Jezus, Bóg ofiarował Jezusa jako swój najcenniejszy, najbardziej wartościowy dar. Ten swój skarb. To jest miara miłości. Ale kochani, drugą miarą miłości Boga do nas, do świata, do ludzi jest to, że ci, którym Bóg ofiarował ten swój najcenniejszy dar, są największymi buntownikami. Są największymi zdrajcami wobec Boga. Że świat, którym Bóg dał ten świat, nie jest wart tego najcenniejszego daru, jaki Bóg mu ofiarował. W liście do Rzymian napisane jest, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Mamy dwa bieguny. Jeden widzimy Jezusa, który jest Bogiem, który jest najpiękniejszy. I z drugiej strony widzimy nas, świat, ludzi zbuntowanych przeciwko Bogu, nierozumiejących duchowego wymiaru, obojętnych wobec Boga, wręcz przeciwnych Bogu, podążających tylko za głosami swojego ego. I kochani, kiedy weźmiemy te dwie rzeczy ze sobą, Jezusa i świat, który nie jest wart tego, co Bóg mu zaoferował, jeżeli zestawimy te dwie wartości, to widzimy, jaka jest ta miłość. Czujemy tą miłość. Widzimy, jak ona jest wielka. Wtedy widzimy, jaki jest wielki Bóg i co dla nas chce uczynić. Idźmy dalej. Bardzo ważny, kochani, jest, abyśmy popatrzyli na kontekst. Kontekst tego wersetu Jana 3,16. Ogólnie mówiąc, zasada jest, kochani, taka. Kiedy czytamy Boże Słowo, zawsze patrzmy na kontekst. Dlatego, że w Bożym Słowie zawsze napisane jest coś przed tym i zawsze napisane jest coś po tym. I warto to przeczytać, bo daje nam to obraz. I w tym konkretnym fragmencie, w tym konkretnym fragmencie Jezus nawiązuje do pewnej historii z dziejów Mojżesza, historii opisanej w Księdze Liczb albo w księdze, czwartej Księdze Mojżeszowej, kiedy to ludzie zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Powiedzieli, dość mamy jedzenia tej manny. Manna, od rana do wieczora. Mówimy, chcemy wreszcie coś innego. Chcemy wrócić do Egiptu. Tam mieliśmy inne posiłki. I Bóg wobec tego buntu zesłał na lud plagę jadowitych węży, które kąsały lud, które sprawiały, że ludzie umierali na każdym zakątku ulicy, ludzie padali. I wtedy Mojżesz zaczął wstawiać się do Boga za ludem, za tymi buntownikami, prosić Go, aby dał ratunek. I wtedy Bóg powiedział takie słowa. Wtedy Pan rzekł do Mojżesza, to jest z Księgi Liczb, 20 rozdziału, 8 wersetu. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, sporządź węża, umieść go na wysokim palu, wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy, zostanie przy życiu. I kochani, najciekawsze jest to, że właśnie ten fragment Jezus wybrał sobie jako kontekst do tego fragmentu z 3 rozdziału 16 wersetu listu. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jezus porównał swoje przyjście na świat To jest ciekawe, kochani. Porównał swoje przyjście na świat z tą sytuacją, która miała miejsce za czasów Mojżesza, kiedy ludzie zbuntowali się przeciw Bogu. Czy nam to coś nie mówi? I wyrazem Bożej miłości wtedy było sporządzenie miedzianego węża, umieszczenie go wysoko na palu, aby każdy mógł go zobaczyć i ktokolwiek popatrzy, ukąszenie ustąpi z jego ciała i będzie uratowany. I te słowa, dokładnie te słowa powiedział Jezus przed wersetem 3:16. Co to znaczy? To znaczy, że my, kochani, jesteśmy dokładnie tacy sami, jak ci tam wtedy zbuntowani na pustyni, za którymi modlił się Mojżesz. My jesteśmy dokładnie tak samo. Ten świat jest dokładnie tak samo. My także narzekamy. Brakuje nam tego, brakuje nam tego. Nie chce mi się, muszę się zmuszać. Brakuje nam. Jesteśmy obojętni wobec tego, co Bóg do nas mówi, czego Bóg od nas oczekuje. Jezus w tym kontekście mówi, że my jesteśmy dokładnie tacy sami. Wolelibyśmy wrócić do Egiptu. Dlatego Bóg wzbudził Jezusa. Dlatego Bóg posłał Jezusa, aby tak samo jak ten wąż, Jezus został podniesiony na palu, na krzyżu, aby każdy, kto na Niego popatrzy z wiarą, kto popatrzy na Jezusa z wiarą, aby został uratowany, aby nie został ukąszony przez węża i nie zginął śmiertelnie zraniony i nie spędził wieczności z dala od Boga. Po to przyszedł Jezus, dokładnie w tym samym celu, w jaki Bóg dał węża na pustyni dla ludu izraelskiego. Po to przyszedł Jezus dla nas. Jesteśmy kąszeni, kochani. Cały czas jesteśmy kąszeni przez węże, przez nasz własny grzech, pożądliwość, samolubstwo, egoizm. I potrzebujemy kogoś, na kogo będziemy mogli popatrzeć z wiarą, z nadzieją, która nam da siłę, abyśmy otrzymali uzdrowienie. Dlatego następnym wersetem, rezultatem tego wersetu jest słowo każdy. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Bóg posłał swojego Syna, będę to powtarzał, aby został podniesiony, wywyższony przed światem pełnym grzeszników. Przed światem ludzi z pokręconymi życiorysami. Ludzi skorumpowanych. Ludzi, którzy nie chcą znać Boga. A jednak Bóg daje tą szansę. Spójrz, a będziesz uratowany. Spójrz, a będziesz uratowany. Możesz powiedzieć, nawet nie masz pojęcia, jak długo jestem zatruty tym grzechem. Jak bardzo jestem zatruty jadem grzechu, który zżera moje życie. I chcę ci powiedzieć, że Bóg dokładnie o tym wie. Mało tego, chcę ci powiedzieć, że w oczach Boga twoja sytuacja jest gorsza niż w twoich własnych oczach. On widzi wszystko i On widzi w całej prawdzie. Ale może właśnie o to chodzi. Może właśnie o to chodzi, że miarą naszej niegodności, że miara naszej niegodności sprawia, że miłość Boża w osobie Jezusa Chrystusa, Jego Syna, jest jedyną możliwą ofiarą za twoje grzechy. Być może o to właśnie chodzi. Że pomimo tego, jak bardzo każdy z nas jest zagłębiony w swoim własnym światku, żyje w tym sosie pełnym jadu, potrzeba nam Jezusa. Dlatego nie patrz na siebie, chcę powiedzieć dzisiaj. Patrz na Syna, patrz na Boga, patrz na obietnicę, że ktokolwiek uwierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Jak mówi ten fragment z czwartej Mojżeszowej, kto spojrzy na Niego, Kto spojrzy na Niego, będzie uratowany. Jest pewna historia, którą odnalazłem, historia pewnego znanego w zeszłym wieku kaznodziei, nazywał się Charles Spurgeon. To był angielski kaznodzieja, bardzo znany w świecie chrześcijańskim, bardzo wiele książek napisał, pełnych inspiracji głębokich. I Charles Spurgeon, kiedy miał 15 lat, był jeszcze człowiekiem, który nie wierzył w Boga, nie kierował się jego wartościami, zasadami. Kiedyś w Londynie, idąc ulicą podczas strasznej wichury, zamieci śnieżnej, zobaczył, że jest otwarty kościół, malutki kościół metodystyczny, i szybko wskoczył do tego kościoła, aby przetrzymać tą nawałnicę. I w tym czasie, kiedy Charles wszedł do tego kościoła, trwało tam nabożeństwo. Mała społeczność, kilkanaście osób. I głosił kazanie pewien laik, ponieważ pastor nie mógł dojechać na nabożeństwo. I ten człowiek głoszący kazanie powtarzał, głosił z Izajasza 45 rozdziału. Bardzo ciekawe, posłuchajcie. Izajasza 45:22. Słowo to mówi tak. Spójrzcie i nawróćcie się do mnie, by się zbawić, wszystkie krańcy świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. I to słowo było głoszone w tym czasie, w którym Charles Spurgeon, uciekając przed burzą, wskoczył do tej kaplicy. I ten kaznodzieja, głosząc to kazanie, ciągle tylko powtarzał, spójrzcie, i zobaczył Charlesa, 15-latka siedzącego gdzieś z tyłu, niedaleko drzwi. I spojrzał mu w oczy i powiedział, spójrz młody człowieku, spójrz na Jezusa. I Charles pisał takie słowa. Nagle zobaczyłem drogę zbawienia. Tak jak wąż z miedzi został podniesiony, ludzie patrzyli tylko i byli uzdrawiani, tak też było ze mną. Byłem gotów wykonać choćby i 50 różnych zadań, ale kiedy usłyszałem słowo popatrz, spójrz, co za słodkie słowo wydawało się dla mnie. Patrzyłem i prawie wypaczałem swoje oczy. I w pewnym momencie zasłona została podniesiona. Chmura została rozwiana, ciemność się rozpierzchła i w jednym momencie zobaczyłem słońce. Kochani, tak samo i dziś. Chcę powiedzieć, spójrz na Jezusa. Spójrz na Jezusa, uwierz w Niego. Uwierz w Niego, a zostaniesz uratowany. Zostaniesz uzdrowiony. Życie jest ciężkie. Zmagamy się z przeciwnościami, rzeczami, którymi się nie zgadzamy. Ale wszyscy potrzebujemy pomocy. Wszyscy potrzebujemy poznawać Boga i poznawać Jego Syna Jezusa Chrystusa. Boga, który wylał dla nas największą miłość, jaką mógł wylać swojego Syna. Abyśmy mogli odnaleźć drogę do Niego, do Boga, popatrzeć na ten dar Jezusa i zostać uratowanymi. Przyjdź do Jezusa, chcę powiedzieć. Odkryj to, że jesteś kochaną osobą, że miłość Boga do ciebie jest niezwyciężona, niekończąca się. Ona nie ma względu na sytuację, w jakiej się znajdujesz. Ona nie zależy od problemów finansowych, małżeńskich, rodzinnych czy jakichkolwiek innych. Liczy się tylko twoje serce. Ale Bóg jest i Bóg mówi, że Jego miłość będzie nieskończona i nikt nie zdoła jej zgasić. Bo to jest miłość Boga, który jest nieskończony. I kochani, chciałbym na koniec, abyśmy oddali Bogu chwałę za tą miłość. Ale zanim oddamy Bogu chwałę, chciałbym, aby ci z nas, którzy potrzebują odświeżenia tej Bożej miłości, ci, którzy potrzebują popatrzeć na Jezusa, spojrzeć na Niego z pełnym wiary wzrokiem, abyśmy na chwilę spędzili czasu w modlitwie. Mamy jeszcze parę minut. I abyśmy tutaj, stojąc, oddawając Bogu chwałę, jeżeli czujesz potrzebę, aby pomodlić się za Ciebie, bo gdzieś zagubiłeś ten żar Bożej miłości i gdzieś chmury przysłoniły Ci obraz Jezusa. Problemy Ci je przysłoniły. Świat Ci je przysłonił. Grzech Ci je przysłonił. Jesteśmy tu razem, aby pomagać sobie nawzajem w tym, by przyjść i na nowo odkrywać to, co Bóg ma dla Ciebie, abyś mógł to wziąć i żyć prawdziwie, prawdziwym życiem. Okej? Powstańmy wszyscy razem. Oddajmy Bogu chwałę, każdy z nas osobna. A ci, którzy potrzebują, niech przyjdą. Jeżeli potrzebujesz, będziemy się modlić. Jeżeli nie, to zakończymy nasze spotkanie. Panie, dziękujemy Ci za to, jak jesteś pełen mocy, wspaniałości i chwały. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że jesteś Bogiem. Bogiem, który jest wszechświęty, wszechmogący. Bogiem, który nie ma nic. Który daje nam wszystko. Dał nam wszystko, a dał nam swojego Syna. Panie, chcemy zgłębiać tą tajemnicę, jaką nam zostawiłeś, tajemnicę Twojego Syna, który dla nas jest ratunkiem na przyszłość, ratunkiem na wieczność. Panie, ja modlę się, aby te prawdy, o których tu głosiliśmy, aby one nie były tylko prawdami, które na chwilę zagoszczą w naszych umyśle czy w naszych sercach. Panie, ale ja modlę się, aby przez Ducha Świętego, abyś zakorzenił, zacementował te prawdy w naszym życiu, abyśmy rano budząc się mogli przez Ducha Świętego sobie je przypominać. I kiedy będziemy przechodzili przez problemy w naszym życiu, abyśmy o nich pamiętali, że jest Jezus, że jest ten miedziany wąż podniesiony wysoko, na którego możemy patrzeć i od którego możemy otrzymywać uzdrowienie i zbawienie i ratunek. I Panie, abyśmy przygotowywali się na życie wieczne. A to życie wieczne zaczyna się już teraz, kiedy poznajemy Ciebie, Boże, i poznajemy Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Daj nam, Panie, łaskę, abyśmy nie szczędzili sił w poznawaniu Ciebie i w poznawaniu Jezusa. A my oddajemy Ci chwałę, 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 chwałę i cześć. Oddajmy Bogu chwałę naszymi oklaskami. Panie, uwielbiamy Ciebie. Błogosławimy Ciebie za to, kim jesteś. Aleluja. Kochani, życzę Wam dobrej niedzieli, dobrego czasu, dobrego tygodnia, który jest przed nami. Wzrastajcie w poznawaniu Boga, w miłości jeden do drugiego. Amen.